Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem w dniu 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jest pan Arkadiusz Gołębiewski, reżyser, filmowiec, twórca i dyrektor festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Dzień dobry, Arkadiuszu. Witam Ciebie bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu.
Witam Ciebie, Barbaro. Witam Państwa. Tak, to szczególny dzień dla Polski, naszych bohaterów, ale też i dla naszego regionu tutaj, ziemi ciechanowskiej. Myślę, że ważny teren, bo ja przed laty, kiedy chciałem zainicjować festiwal właśnie NNW Niepokorni, Złomi, Wyklęci, zastanawiałem się, gdzie, tak, na jakiej mapie tutaj Polski, gdzie, w którym miejscu umiejscowić, więc stwierdziłem, że właśnie Ciechanów to jest takie miejsce, północne Mazowsze, miejsce, które właśnie tej krwi w tym piasku mazowieckim ma najwięcej, więc ta pamięć o tych żołnierzach będzie takim najodpowiedniejszym miejscem, żeby upamiętnić, ale też historia tych żołnierzy podziemia niepodległościowego, drugiej konspiracji, może być taką też trampolino promocyjno miasta. Taka nasza wizytówka, że nie tylko powstanie styczniowe, ale właśnie też i ten opór z komunizmem trwał tutaj bardzo, bardzo długo.
Ja przyznam Ci się szczerze, iż 1 marca nie wyobrażam sobie, aby podjąć inny temat na antenie naszego radia niż ten poświęcony Wyklętym. Czuję też taki obowiązek poprzez właśnie współpracę i z Tobą, i z osobami, które zajmują się tematyką Wyklętych, aby przywracać tę pamięć. W poprzednich latach gościłam członków rodziny, czy Roya, i Pogody, czy też innych Wyklętych. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o przyszłości tego tematu. Arkadiuszu, Tygrys, Brzoza, Huragan, Zapora, Rój, Pogoda to tylko niektóre pseudonimy naszych bohaterów. Powiedz, czy jest jeszcze coś do odkrycia po wielu latach Twojej pracy, Twoich kolegów filmowców? Czy jeszcze jest coś do odkrycia, tak zapytam?
Myślę, że to, co największym wyzwaniem dla nas jest, jak to pamięć, która została odsłonięta, historie zostały przywołane. Myślę, że najtrudniejszym jest, jak to przełożyć, żeby zrozumiało pokolenie osób młodych, osób wychowanych zupełnie już w innej rzeczywistości, nie pamiętających okresu PRL-u, tej szarzyzny, nie pamiętających wojny, jak opowiadać o tych trudnych historiach właśnie tym młodym. I myślę, że to jest takie największe pewne zobowiązanie, jak tłumaczyć, że to nie byli bandyci, że oni po prostu do końca wierzyli, że będzie trzecia wojna światowa, że trzeba trwać, że nie może być tak, że ta wiara, miłość do ojczyzny, które oddali piękne swoje młode lata z okresu II wojny światowej, walki z niemieckim okupantem, ona może być przekreślona i nadal będą osobami niepożądanymi, będą, nawet jeśli chcą w jakiś sposób sobie w tej Polsce komunistycznej urządzić życie, przeżyć je jakoś, no to najczęściej nie było im to dane, bo jeśli okazywało się, że jak mieli jakoś swoją przeszłość partyzancko, należeli do oddziałów Armii Krajowej, no to nie było, tym było zmiłuj się, to od razu byli jednak represjonowani. I to jest, myślę, że największym, myślę, dla nas takim zobowiązaniem i odpowiedzialnością, jak odpowiedzialnie o tych tematach opowiadać, nie tylko podczas takich uroczystości, jak dzisiaj mamy 1 marca, kiedy rzeczywiście cała Polska jest usiana biało-czerwonymi barwami w wielu miejscach. W wielu miejscach
odbywają się też uroczyste, też takie konkursy, akademie.
Tak, ale konkursy właśnie w szkołach, wielu liceów na terenie Polski organizuje różne konkursy pamięci o żołnierzach wyklętych. Sam uczestniczyłem jako juror w takich konkursach, widzę, że to się ciągle dzieje. Ale wyzwaniem jest, jak znaleźć odpowiedni język właśnie komunikacji, jak rozmawiać z tym pokoleniem, często ze środowiskami podzielonymi, że jedni mówią, że to bohaterowie, drudzy mówi, że jednak to są jakieś szare, że się potknęli życiowo. Inni mówią, tak jak między innymi na naszym terenie, przecież no, nie nazywano osoby uchodzące z autorytety, nie nazywały już bandytami może, ale nazywano to terrorystami, i z tego powodu jakby historia no, cyklicznych działań tego festiwalu też w mieście jakby wygasła, ponieważ właśnie tu w mediach szerzyły się informacje, że Gołębiewski robi ciekawe wydarzenie, bogato kulturalne, ale jednak gloryfikujących terrorystów. I trzeba mieć taką świadomość, że ta Polska ciągle jest pęknięta i są różne narracje i trzeba bardzo umiejętnie o tym ostrożnie opowiadać, bo to sprawy są delikatne. Z jednej strony właśnie dla tych rodzin, które przez lata były, żyły w cieniu, byli obywatelami drugiej, trzeciej kategorii i to ciągle się dzieje i ciągle odkrywamy tę historię i tych historii jestem pewien, że w naszych rodzinach często jeszcze nie odkryliśmy. One nie były szeroko opowiadane, wiele młodszych pokoleń nie dane było im wysłuchać, ponieważ babcie, dziadkowie machali ręką, mówili szeptem, a potem mówili, a kogo to obchodzi, potem umarli, nie przekazali tego, więc nawet my nie mamy tej świadomości. Ja nie ukrywam mojej twórczości, jakiś nastąpiła trochę, nie powiem taka jakaś pauza, ale produkowanie tego festiwalu NNW z jego Akademią Filmową i różnymi innymi działaniami, przygotowanie dużego projektu dwóch fabularnych sprawiło, że trochę jestem mniej obecny na premierach swoich filmów w ostatnich 5 lat, ale to nie znaczy, że ja tych filmów nie robię, ja ciągle je robię. Jednak na własnym sumptem spokojniej, ponieważ wiem, jaka jest duża odpowiedzialność, żeby brać się za temat ciągle nieodkryty. To nie można zrobić już po łebkach, bo temat nam pociągnie. I trzeba naprawdę znaleźć odpowiedni język właśnie, nie tylko w narracji języka takiego filmowego, jak ja to opowiem, ale również to dotyczy również i nauczycieli, i różnych pasjonatów historii, którzy często podejmują tę historię i ją chcą upowszechniać. I to musi być bardzo robione, uważam, być z pewną delikatnością i z pewnym pomysłem, żeby nie były to opowiadane, jak często filmy, słuszne, ale brakuje tej formy filmowej. Również często możemy się nieraz potknąć, że organizujemy ważne wydarzenie, chcemy przywołać jakąś historię, ale jednak może zbyt grubo chcemy kreślić tę nową historię. Może metody, które wybieramy, są troszeczkę już staroświeckie i one nie dotrą. Dotrą, owszem, dla pokolenia, powiedzmy nawet mojego, 50 parę, 60 plus, ale tych 20-latków, 15-latków oni jakby nie zainteresują. I to jest pewne takie wyzwanie dla nie tylko dla filmowców, ale właśnie dla nauczycieli, dla rodziców, dla pasjonatów historii, dla rodziców. Jak to opowiadać o tej trudnej historii właśnie, żeby ona była zrozumiała, żebyśmy zrozumieli pewien kontekst, dlaczego oni tkwili w tym lesie, dlaczego oni nie mogli się ujawnić, dlaczego byli mordowani, kto był to oprawcą, kto został autorytetem później może przez wiele lat innych rzeczy. No ciągle to odkrywamy, no. Ciągle odkrywamy i ciągle się potykamy. Takim wyzwaniem, które też jakby takim jest moim przedmiotem mojego filmu fabularnego, który przygotowuję, była taka też, pogłębiam i to też chcę, żeby się znalazło, ale to też jest taka historia na przykład z naszego tutaj miasta Ciechanowa. Jedna z postaci takich autor, wielki pasjonat po pierwsze szkole jest w Krasiniaku, osoba, która zasłużona, powiedzmy, wiele osób uważa, że jest, ale pamiętam Teresa Kaczorowska, nasza wspólna znajoma, kilka lat temu, kiedy przygotowywała zeszyty literackie, zadzwoniła i zapytała się, co ona ma z tym zrobić, ponieważ kiedy poszła do muzeum, szukając pogłębić temat, okazało się, że w kartoniku przygotowanym przez rodzinę, przekazanym do muzeum, jest właśnie list dedykowany właśnie do tego pana dyrektora szkoły, ale podpisany jest Mieczysław Dziemieszkiewicz Rój, tak? No i to się okazuje, że był wykonany na niego był wyrok śmierci. No i pytanie, dlaczego? No i zaczynamy śledzić, się okazuje, że to osoba bardzo gorliwa, która by była zasłużona utrwalanie tej władzy ludowej, wprowadzanie tego reżimu komunistycznego, który przez lata podsłuchiwał swoich nauczycieli, różne osoby. No i ta osoba, która przez lata potem żyje jako w chwale takiego autorytetu, wspominamy, ale nikt nie miał świadomości, na ile dobre uczynki robiła, powiedzmy, no kiedy próbując szerzyć jakąś oświatę, tak, to działo się kosztem po prostu innych osób. No i takich osobach można wymieniać i ciągle zastanawiać się, dlaczego samorządy niektóre mają problem ze zmianą patronów swoich szkół, ulic i innych rzeczy, chociaż Ciechanów sam jak w miarę się uporał, ale chyba w Gołyminie chyba nadal chyba utrwalać władzy ludowej. No i to jest pewne też taka pewna odpowiedzialność, zastanawianie się, jak sobie z tym radzić. Nie tylko na zasadzie, żeby było to takie pospolite ruszenie, bo jeden bohater, drugi był oprawca, ale żeby jednak to przełożyć na język zrozumiały dla i rodziców, nauczycieli, samorządowców, żeby te decyzje o zmianach nazw patronów szkół, ulic, one zapadały świadomie, a nie w jakiś sposób siłowo, chociaż może też jest to jakaś metoda, ale to może czasami potem być też takim przedmiotem jakichś różnych rozgrywek i odwetów politycznych. I to jest jakby najgorsze, co może służyć tym historiom właśnie żołnierzy podziemia niepodległościowego, żołnierzom wyklętym.
No właśnie, Arku, to duże wyzwanie, żeby znaleźć odpowiednią metodę, ale ja dzisiaj chciałabym najwięcej o samych wyklętych powiedzieć. Przytoczę słowa przysięgi. Wstępując w szeregi NSW mam szczerą i nieprzymuszoną wolę. To była szczera i nieprzymuszona wola? To tekst przysięgi. przysięgi, oczywiście znanej tobie okręgu NSW, znalezionej przy ciałach żołnierzy patrolu Tygrysa.
Znane to rola przysięgi składanej między innymi w kościele w Ciemiewku, które też jakby uwiecznił Jurek Zalewski w swoim filmie o Roju. Znaczy, myślę, że to też jest taki temat, który uważam, że powinno się w takim dniu jak dzisiaj powiedzieć tak, oczywiście osoby, które wstępowały w szeregi, wierzyły tak, jak składały to przysięgę, i myślę, że takie były te intencje tych osób, które wstępowały w szeregi żołnierzy podziemia właśnie niepodległościowe, szczególnie w okresie, kiedy jeszcze miało to rację bytu, miało rację to walki, kiedy wiele osób liczono, że rzeczywiście Anders tutaj wróci na białym koniu i jednak te mocarstwa zachodnie nas nie opuszczą. I to było. Z czasem to stawało się pewnym, byli rzeczywiście jak te wilki zaszczute, którzy często musieli, ucieczka do lasu była pewnym dla nich wybawieniem, żeby nie zostali właśnie zamordowani, którzy nie wtrąceni do więzienia, bo ich właśnie dokonania, ich działania, a często jeśli to byli żołnierze kresowi, to ich barwa głosu wschodni, wileński, taki jednak zaciąg sprawiał, że od razu byli wyłuskiwani, wyłapywani i skazywani na areszt, a potem często na więzienia. Więc wiele osób próbowało normalnie żyć i wiele osób chciało gdzieś uciekać z kraju, ale byli tacy jak major Łupaszka, który nie podjął tej propozycji, jak zastępca, ostatni, jedyny żyjący w sumie szef wileńskich dowództwa AK, Antoni Olechnowicz, którzy nie podjęli jakby tej propozycji wyjechania z kraju. Czy rotmistrz Pilecki też przecież mógł wyjechać z kraju, był przygotowany przerzut, a jednak zostali, bo wierzyli, że jeśli będą tutaj trwać, że jest jednak słowo, co po drugiej stronie również oficerowie, którzy potrafią rozmawiać i się zaklinają, że są żołnierzami, jakiś honor obowiązuje, no to naiwnie wierzyli i potem trafiali do więzień, a potem często na Łączki, czy Warszawsko, czy jakieś w innym miejscu. Więc myślę, że to, reasumując pytanie, myślę, że ta przysięga dla nich, dla osób była rzeczywiście rzecz ważna, że to, co mogli się uchwycić właśnie w swoim życiu, to właśnie tych wiary, oddanie swojego życia Bogu, bardzo przywiązanie i do tego umiłowanie ojczyzny, które tak naprawdę, szczególnie na naszym tym północnym Mazowszu, było takim przekazywaniem jednak z pokolenia na pokolenie. Wspomniałem na samym początku o powstaniu styczniowym. To też trzeba patrzeć, gdzie największy ten opór właśnie był, czyli właśnie tam gdzieś w tych wsiach, gdzie były ten zaścianek, szlachta zaściankowa była, i więc tam po prostu gdzieś
większa świadomość patriotyczna, prawda?
Świadomość tego, czym jest ta walka, i to było rzeczy. I jak sami widzimy, ja nie ukrywam, niedawno na którymś swoim wpisów, chyba przywołując właśnie rodzinę Kołakowskich z tych osyskach, które dała oddziałowi tego Tygrysa schronienie i zapłaciła taką cenę, którą też ja zastanawiam, mam taką zaprzyjaźnioną rodzinę, którą opowiadam od lat, który przywoływałem w filmie Sny stracone, sny odzyskane. Ja film ciągle o nich powstaje, ja obserwuję ciągle panią Teresę, która ciągle szuka swojego grobu, swojego ojca. I profesor Szwagrzyk podjął próbę już od 2 lat, po prostu szuka w różnych miejscach na warszawskiej Łączce. I szukałem w różnych miejscach, oczywiście tych historii szukam, przywołuję, ale nie ukrywam, że te nasze północne Mazowsze, ja sam ciągle troszeczkę wychowałem się na tych historiach, ale ja je odkrywam. Odkrywam właśnie i takich historii właśnie jak rodziny Kołakowskich, kiedy profesor Szwagrzyk przyjechał do nas właśnie na retrospektywę chyba 3 lata temu, a może już i 5 lat temu chyba, no był przejęty i rzeczywiście jakby wtedy uhonorowaliśmy tymi nagrodami naszymi, drzwiami do wolności, sygnetami niepodległości żyjące, córki tego gospodarza, siostry też również zamordowanych, że tutaj za pomoc właśnie partyzantom, no cała rodzina, trzeba powiedzieć, że zarówno pan Kołakowski ze swoim synem zostali na Rakowieckiej zamordowani, nie wiadomo gdzie jest ich grób, ich najmłodszy syn został zamęczony w czasie śledztwa, czyli trzecia osoba ofiara zginęła, matka, córki, 2 zostały długie lata w więzieniu i one tak naprawdę nigdy nie dane im było, jakby tak, no myślę, pełnią życia, nigdy żyć, majątek skonfiskowany. Te historie ciągle one są, sami państwo słuchacze słuchają, przywołujecie w swoich gdzieś wspomnieniach, że ten był taki, że ten był taki, ale myślę, że w pewnym momencie ten ślad się kończy i każdy ma jakoś swoją historię, ponieważ te miejscowości nie są były duże. No, Sońsk, Gołczyzna, Ciemniewko, Strucinek, Gąsocin, właśnie tutaj ta moja gmina Sońsk, ale właśnie tu Opinogóra, no wszyscy gdzieś kogoś, Grudusk, no wszyscy się gdzieś tam znali i każdy zna jakoś taką swoją historię wybraną. Ktoś komuś coś przekazał. Jedni jednak oddali jakby no, swoje życie za ojczyznę, inni poszli na daleko idącą kolaborację w różny sposób, gdzie zamiast dawać schronienia potrzebującym, no jednak szli z tym donosami, w jaki sposób donosili. I dzisiaj ciężko rodzinom tych osób powiedzieć, że czy ktoś właśnie był kolaborantem, ktoś donosił, bo każdy dzisiaj chciałby być bohaterem, tak jak to mamy w Warszawie, kiedy widzimy na ulicach osoby 85-90 plus, to myślimy, że to są powstańcy warszawscy, a to tak naprawdę no, bardzo no, trudna jest rola. Wiele osób jest również z naszego północnego Mazowsza, którzy przyjeżdżają i tworzą nowe, powiedzmy, elity w różnych instytucjach, które no, nic nie mają wiele wspólnego, a wręcz jakby no, gdzieś wysługiwały się przez lata temu brodniczemu systemowi. Więc to jest wszystko naprawdę bardzo i trudne, i bolące, i złożone, i dlatego nieprzypadkowo tego dnia no, tak poświęcam tyle czasu, zamiast może snuć piękne historie, bo te historie, każda z tych historii jest piękna i warta przywoływania, żeby one nie umarły, te historie, to żeby mieć to, prowadzić tę rozmowę naprawdę na taki poziom świadomości, kim byli ci żołnierze, żeby mieć tę odwagę sięgnąć do tych źródeł, nie bać się źródeł IPN-owskim, tam jest prawda, a nie ma tam fałszu, żeby jednak się z tym zmierzyć. Każdy z nas zrobić to prawdę, co będzie chciał, ale żebyśmy byli tacy świadomi, a nie byli takimi często papugami, którzy powtarzamy taką narrację, może wygodniejsza jest i narrację, które sączą środowiska, które tak naprawdę chciałyby, żeby ten system komunistyczny gdzieś ciągle trwał. No.
Różne są opinie, nawet takie, że ostatnio za dużo jest wyklętych w przestrzeni medialnej, publicznej.
Skandalem jest, że jeśli Inka będzie wykreślona z podręczników, nie wiadomo dlaczego, prawda? Czyli jakby kreślimy, czy uczestniczymy takim całym projekcie nowej władzy, jakby próba takiej globalizacji i wykorzeniania, ale no, myślę, że to też jakby no, musimy to jakoś no, przyjąć to godnie i się z tym odnaleźć i nie załamywać się w tym wszystkim, tylko jeśli chcemy zrobić coś w tym temacie, to musimy się poruszać w warunkach, jakie one są. One co zawsze będą wymagające te tematy dla osób, które chcą podjąć jakieś wymagania i nie trzeba dezerterować, tak myślę. Tak, ulicytować Jana Pawła II, prawda? Aczkolwiek na pewno rozmowa będzie trudniejsza, bo jeśli coś nie jest w podstawie nauczania, to nauczyciele też mają przeładowane programy, coś chętnie innego będą brać i też władze samorządowe też będą patrzyły różnie, czy na pewno taką retrospektywę festiwalu, czy uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, czy dać jakiś przykład, będzie to bardziej ostrożniejsze. No.
Arkadiuszu, przez wiele lat, jak wiesz, zastanawiam się nad takim oto zagadnieniem. Dlaczego niektórzy Polacy nie stają po stronie wyklętych młodych patriotów, którzy oddali życie wręcz za tę ukochaną Polskę, a stają po stronie właśnie komunistów, którzy sprzedali duszę kremlowskim oprawcom. Nie jestem w stanie przez tyle już lat zrozumieć postawy. Czyżby ten reżim komunistyczny naprawdę tak głęboko wniknął w myślenie Polaków?
Ja myślę, że na tym to polegało, ten system cały komunistyczny i cały ten opresji, że to jest taka duża operacja była na naszych właśnie świadomości i myślę, że z tego cały czas nie wyszliśmy, no bo też trzeba powiedzieć, dlaczego to jest święto żołnierzy wyklętych. Żołnierze wyklęci nie dlatego zostali nazwani przez właśnie Mariusza, ostatnio znanego jakby czy Macieja Wąsika, posła regionu, ponieważ ich środowisko właśnie jako młodych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało wystawę na początku lat 90. i na Uniwersytecie Warszawskim miała być wystawa właśnie żołnierzy podziemia niepodległościowego, zastanawiając się dlaczego, jak nazwać, więc wtedy poszli za sugestią jednej jakby tam kobiet, która była córką właśnie takiego żołnierza podziemia niepodległościowego, który nazwała, że oni są ciągle wyklęci. I oni nazwali też, że oni są ciągle wyklęci właśnie dlatego nie przez było komunistów, tylko przez elity rodzącej się III Rzeczpospolitej, że mamy 2-3 lata wolnej Polski, a nadal nie możemy opowiadać o tych bohaterach, nie można zbierać informacji, nie można upamiętniać ich. I myślę, że ten proces cały czas, on gdzieś trwa i ta Polska, te podziały się bardzo mocno gdzieś myślę, że zarysowują, tak, że jedni jednak przez lata, no, mówiłem już na początku naszej tu rozmowy, tak, że jak czy Powstanie Warszawskie, czy inne miejsca, a nawet Ruch Solidarności, mimo że był, liczy się, że miał 10 milionów osób, jednak no, trzeba na pewno mocno odróżnić, ile osób z tych, które były, szły powiedzmy no, w takim stadzie i jednak świadomość ich nie była aż taka duża, o co walczą, czy raczej o takie bytowe rzeczy, czy raczej walczono o to, żeby rzeczywiście ten orzeł miał koronę, mimo że jednak ta idea Solidarności tej pierwszej no, była ważna i porwała około 10 milionów, ale też trzeba wiedzieć, że no, było 10 milionów, ale pewnie Polska wtedy miała 40 milionów może. Aż świadomy było. No, zawsze jest tak, że tych, którzy walczą o te hasło, o których dzisiaj rozmawiamy, Bóg, honor, ojczyzna, zawsze to było myślę, w mniejszości, czy powstanie właśnie zrywy narodowe i innych miejsca i zawsze łatwiej to zło jest łatwiejsze do zaakceptowania i, no, i ciągle żyjemy w takiej okopalni. Ja mówię też, to jest tak, że no znowu to jest jakby szersza szkoła, nie wiem czym do końca jestem odpowiednim adresatem takich pytań, żebym wywody robił, w jaki sposób, jak te elity się tworzyły, jakie były, ale no myślę, że też województwo ciechanowskie, ja podaję, nie ukrywam, jestem honorowym obywatelem miasta Ciechanów, z czego jestem bardzo dumny, wydaję ciągle gazetę, festiwal, inne rzeczy, jednak kiedy ktoś mnie się nieraz pyta, na czym jest specyfika miasta, województwa ciechanowskiego, to ja podaję taką pewną mapę Płońsk, Mława, Ciechanów, różne miasta, które należały do województwa ciechanowskiego i miasto Ciechanów. I miasto Ciechanów jest takim miastem, bardzo dosyć wyjątkowym miastem z historią, która niewiele się różniła od historii innych miast, ale przez fakt, że stało się miastem wojewódzkim, tym autokarem przywożono przez lata towarzyszy z różnych okolicznych powiatów, miejscowości i tutaj była właśnie centrala partii, centrala władz i tak naprawdę dzielenie środków centralnych. To sprawiło, że to zostaje gdzieś tam powielane. No dzieci, które przecież no, rodziły się dzieci, wnukowie, wszyscy gdzieś kończą szkołę, no i tak naprawdę nie zostali tutaj dzieci żołnierzy podziemia niepodległościowego wojewodami, prezydentami, radnymi i dyrektorami ważnych instytucji, bo oni zostali albo byli obywatelami trzeciej kategorii, albo zmuszeni do wyjazdu, ale nie mieli szansy kariery. No jednak kariery robiły osoby, które jednak wiatr wprowadzania komunizmu ich unosił i robili kariery i ta się wiele nie zmieniło. No, zmieniają się pokolenia, ale dziadkami nie są powstańcy często warszawscy, nie są żołnierze wyklęci, tylko są osoby, no, które w legitymacji w kieszeniach ZSL-u czy PZPR-u gdzieś tam nosili i to wszystko się niestety no, odbija. No, znów nie ma co wytykać palcami, ale każdy ze słuchaczy sobie może jakiś krótki rachunek sumienia zrobić, kim był jego ojciec, dziadek, wujek i w jaki sposób załatwiał kogoś pracę, rzeczy. No i dzisiaj, jeśli sobie taki rachunek zrobimy, każdy z nas, no to łatwiej ktoś sobie powie, kto, jaka grupa tych osób, które upamiętnia się od żołnierzy wyklętych, to są właśnie, czy to są dzieci prominentów, czy to dzieci raczej robotników, kierowców, którzy nie dane było często w życiu zrobić kariery, ponieważ jak moja bohaterka, pani Tereska Borychowska, marzyła o zawodówce krawieckiej, jak kończyła, wychodziła z domu dziecka w Karniewie naszym, tutaj też na terenie naszego regionu, chociaż była z Podlasia, marzyła o zawodówce krawieckiej. Nie dane jej było skończyć zawodówki krawieckie. Więc takie niestety te osoby, które naznaczone właśnie przy dzisiejszym dnia, mówimy, które przez lata ich rodzice zostali zamordowani lub przeszli przez więzienia, nie dane im było robić karier zawodowych, naukowych w okresie PRL. To były wyjątki, które mogły tak naprawdę skończyć jakieś studia i dzisiaj to robią. Ale też szeroko, głośno o tym też nie opowiadają. Nie jest to moja jakaś, to co o czym mówię, nie jest to jakaś wymyślone w głowie jakaś moja teoria spiskowa, tylko to wszystko takie rzeczy, które ja poświęciłem kawał swojego zawodowego życia, żeby te historie opowiadać, przywracać i to są historie od moich świadków historii, których honoruję, goszczę z całej Polski, ale nie tylko, bo emigrantów i wiem w jakiej podstawy kto musiał wyjechać, komu się udało w życiu, to tylko marzył. I te osoby często tylko marzyły i marzą, żeby ich ukochany ojciec gdzieś zostały szczątki jego w jakichś jamach, w lesie, na cmentarzach, na obrzeżach jakichś parkanów, żeby one się odnalazły. I oni nie mają dużych marzeń, nie mają wręcz pretensji, oni nie są agresywni, oni nie wyciągają, oni nie chodzą, nie będą sprayem pisać na ścianach oprawców jakichś haseł. Nie, to są osoby, które doświadczyły cierpień i one tak naprawdę nigdy głośno się nie upominały, że coś im się należy. Cieszą się, że żyją, że mogą założyć rodziny i to, co marzą, żeby ich najbliższy gdzieś tam gdzieś odzyskać albo przestać nazywać ich bandytami. Więc to jest taka też nasza, myślę, taka odpowiedzialność, żebyśmy, nawet jeśli ta historia nam troszeczkę jest obojętna, to żebyśmy jednak ważyli słowa, co chcemy opowiadać, czy tak łatwością będziemy mówić, że on był bandytą, on był taki. Trzeba dowiedzieć się, jaka była ta informacja. Dzisiaj jest bardzo łatwo, można dowiedzieć się i zapytać się każdego nauczyciela, może przesadzam, każdego nauczyciela, ale większość nauczycieli, śmiem twierdzić, od historii zna tą historię. Jest Krzysztof Kacprzak, doktor, który był wiceprezydent miasta Ciechanowa, który no, doskonale zna historię, mieszka w Głogoczyźnie, uczy w szkole. No i takich osób na pewno jest wiele, wiele, o których można się zwrócić i się o tym dowiedzieć.
Dobrze, Arku, to jeszcze zapytam w tym szczególnym dniu ciebie o taką kwestię. Co będzie dalej z upamiętnianiem historii wyklętych na północnym Mazowszu? Czy budynek w Ciechanowie po dawnym Urzędzie Bezpieczeństwa da się przekształcić w muzeum? Czy wiesz coś na ten temat?
W temat jestem od lat, powiedzmy, w jakiś sposób zaangażowany, jeszcze przed laty, kiedy razem z Markiem Szyperskim i Markiem Zalewskim, tam pierwszy raz Marek Zalewski nas zaprowadził, pamiętam, później zaprowadziliśmy, był niedawno w Ciechanowie, był pan marszałek Szymon Hołownia, ale przychodziło mi tu na myśl, że jako wydarzenie takim dużym przed laty była przyjazd pana marszałka Marka Jurka i wówczas, kiedy rozwijałem dopiero ten swój projekt, taki powiedzmy galeria, festiwal, gazeta i wtedy pana marszałka zaprosiliśmy z panią najmłodszy zmarł, wczoraj był pochowany w Pułtusku, pan Gilert, Lucyny Janikowej brat z Watkowa, ale pani Gilert, która mieszkała w Gąsocinie i wtedy ona była tam również więziona i towarzyszyła w tym spotkaniu z panem marszałkiem, Markiem Jurkiem. I od tamtej pory minęło, no nie wiem, myślę pewnie, że około już niemal będzie 20 lat, prawda? Niewiele się to zmieniło.
No niewiele, tak.
Pani Jadwiga Pociszewska bardzo kibicuje temu tematowi. Wiem, że w różnych miejscach pisała pisma. Ja myślę, że to jest taka temat, w ogóle taka idea moja, taka też taka idea, żeby każde miasto, takie 40-50 tysięczne, miało swoją taką izbę pamięci. I taka izba pamięci, taka tam była siedziba katownik, gdzie do 56 roku właśnie katowano, męczono osób, a może na podwórku leżą właśnie ciała tych żołnierzy.
Nie jest to wykluczone.
Nie jest to wykluczone, ale jak mówiłem, miasto nasze kochane, Ciechanów, jest miastem specyficznym i w tym mieście niewiele rzeczy tak naprawdę realnie się udaje zrobić. To jest taka moja smutna trochę refleksja z tego dzisiejszego dnia i to jednostka jak pani Jadwiga i może jeszcze parę osób tak naprawdę są osamotnione i bez takiej mocnej woli władz samorządowych, ale też i zaangażowania się ciut szerszego środowiska patriotycznego, która pokaże nie tylko, że presję, że my chcemy, ale też mieć pewien pomysł, jak ten obiekt będzie funkcjonował. Chociaż powiem, że i szacun dla pana prezydenta, ponieważ przez lata ta wieża ciśnień, która była, odpadały blachy i tak dalej, no stała się właśnie, był na nią pomysł i stworzono z niej po prostu jakąś atrakcję turystyczną, nie tylko jako bubel PRL-u, który przez lata funkcjonował, ale właśnie jako atrakcja, park jakiejś tam techniki jest zrobiony, jest odnowione i myślę, że miejsce po byłej katowni byłby doskonałym miejscem upamiętnienia tych żołnierzy, ale przede wszystkim takim ośrodkiem, który będzie ogniskował różną energię dla ludzi, który zagospodaruje, ludzi, którzy chcą się interesować czymś więcej niż tylko taką lekko rozrywką, a Ciechanów ma to bogatą tradycję, właśnie to historyczną, więc uważam, że doprowadzenie do zakupu tego obiektu, ale też i mądre zrewitalizowanie obiektu i biznesplan, jak ten budynek ma się rozwijać, byłby bardzo potrzebny i on mógłby się rozwijać. No, przykładem jest Augustów, prawda, właśnie w Augustowie Instytut Pileckiego wyszedł z inicjatywą i stał się właścicielem właśnie byłej katowni. A miasto Ciechanów niestety często ubolewam nad tym, brakuje, niby pojawiają się ministrowie, posłowie z tego regionu, jednak śmiem twierdzić, nie zostawiają takiego mocnego śladu, jak to przed laty zostawił pan Mirosław Koźlakiewicz, kiedy budynek upadający, niszczejący zamienił na tętniące życiem miejsce pracy, czyli miejsce telekomunikacji, prawda? No i brakuje nam takich, powiedzmy, pozytywistów, którzy potrafią po prostu no, lokalne ten kolory, ten bogactwo jakby zamienić nie tylko na po prostu na jakiś taki event, ale na trwałe miejsce, które będzie promieniowało energią, będzie ściągało turystów, ale też co najważniejsze, no będzie takim właśnie miejscem, wokół którego będą mogli się skupić nie dwie, trzy, tylko 30-40 osób, gdzie będziemy mogli być dumni. No i myślę, że ta duma z tego właśnie, że Północne Mazowsze do 1956 roku dziennie walczyło, a później gdzieś tam w strukturach, no to jest taka to, co mówiłem na samym początku, że to było takim moim głównym motorem, żeby festiwal NNW Niepokorni, Niezłomni, Wykręcić w 2007-2008 roku właśnie umiejscowić tu w Ciechanowie, ponieważ to doskonała jest, jak widzimy, temat, który kiedy zaczynaliśmy był bardzo niszowy. Dzisiaj opowiadamy troszeczkę w miejscu, zastanawiamy się, co zrobić, żeby ta historia nie została zapomniana i gdzieś tam to wiele działań zaprzepaszczone, ale uważam, że no Ciechanów, które miasto przez lata trudne, jak rozmawialiśmy, miasto, gdzie nie, przez Romana Dziemieszkiewicza, nazwisko Dziemieszkiewicza, nawet i festiwal musiał się z Ciechanowa wynieść, to po latach jednak jednostka wojskowa nosi imię Romana Dziemieszkiewicza Roja, dworzec kolejowy nosi imię Romana Dziemieszkiewicza, pseudonim Pogoda. No, jak widać, że presja ma sens i pilnowanie tej historii, nazywanie bohaterów, którzy byli bohaterami wprost i pilnowanie tego no, ma to siłę, że to jednak przetrwało lata trudne i dzisiaj osoby, które no, było nazwisko można zakazane, zamykało wydarzenia, dzisiaj po prostu no, dumnie żołnierze noszą na mundurach, na sztandarze, a każdy, kto przyjeżdża, wyjeżdża, przychodzi przez budynek właśnie imienia Romana Dziemieszkiewicza Pogody. Więc to są takie małe znaki, ale bardzo ważne i pokazujące, jak ważne, żeby w takich lokalnych społecznościach pilnować tej trudnej historii, która często może wielu osobom się nie podoba, ale jak widzimy, taka presja i też mądre opowiadanie, upamiętnianie tych historii pozbawionych agresji, ale takie konsekwentne budowanie pamięci o tych bohaterach sprawia, że no nie są zapomniani, tylko są przywołani, są wśród nas i to jest jakby ważne i myślę, że nie dajmy sobie wmówić dzisiejszego dnia i jutro, pojutrze różnej narracji, że byli tacy czy tacy, bo trzeba się zapytać swoich dziadków, wujków. Ja na zakończenie mogę powiedzieć jeszcze to, że pamiętam, jak robiłem te filmy, podpisywałem, cytowałem słowa profesora Szwagrzyka, który mówił, że przez obozy i więzienia przeszło około 1,5 miliona osób. To znaczy, że po wojnie około 3/4 rodzinie był ktoś, kto był represjonowany. Kto był represjonowany przez więzienia lub został zamordowany. To pokazuje tylko skalę jednak no, działania tego podziemia, że niemal w tych naszych rodzinach, w naszych miejscowościach było masa osób, które przeciwstawiały się właśnie tej władzy komunistycznej, mimo że groziły więzienia, mordowano. Nie mówiło się o tym szeroko, ale dzisiaj myślę, że warto jeszcze wrócić do tych rodzinnych albumów, porozmawiać z najstarszymi osobami w rodzinach, zapytać, kim była ta babcia, kto był jej bratem i rzeczy. I to wtedy nam zupełnie wiedzę, którą nie znajdziemy często w podręcznikach IPN-u, ani od naszych nauczycieli historii, a dowiemy się od naszych tak naprawdę rodzin i wtedy będziemy zupełnie bogatsi i bardziej otwarci na tą wiedzę, którą dzisiejszego dnia upamiętniamy i będziemy bardziej świadomi.
Proszę Państwa, jak słyszymy, jest jeszcze wiele do zrobienia i ja wierzę w to, że powstaną kolejne filmy w Twoim wydaniu, ale też innych twórców i że poznamy kolejne historie. A na koniec chciałam wypowiedzieć te bardzo znane i znamienne słowa cześć i chwała bohaterom. W ten sposób czcząc pamięć żołnierzy wyklętych z Północnego Mazowsza. Arku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za te piękne informacje związane z pracą na rzecz właśnie odkłamywania historii i mówienia prawdy o żołnierzach wyklętych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę telefoniczną chociaż, bo wiem, że trudno jest dzisiaj w dniu 1 marca Ciebie złapać, uchwycić. Wiadomo, że jesteś osobą pożądaną na wielu uroczystościach. Tym bardziej jest mi miło.
Pozdrawiam. Piękne święto. Także cześć i chwała bohaterom. Dziękuję za rozmowę i że mogłem się podzielić z tym, bo to temat rzeczywiście dla mnie osobiście, ale też i zawodowo wypełnia moje ostatnie mogę powiedzieć, dziesięciolecia, więc rzeczywiście ważny temat.
1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych moim i Państwa gościem był pan Arkadiusz Gołębiewski, reżyser, filmowiec, twórca, dyrektor Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Osoba, która o wyklętych wie naprawdę dużo i wie, co mówi. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie na antenie naszego radia.
Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.